Naszym gościem jest Olga Sarna, prezes Fundacji Mare. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziewczyna, która sadziła łąki podwodne.
W roli sprostowania ja ich osobiście nie sadziłam, więc tutaj, ponieważ ja nie nurkuję jeszcze, nie wiadomo, co przyszłość przyniesie.
A to trzeba nurkować.
Tak, sadziliśmy łąki, tu realizowaliśmy w ubiegłym roku projekt we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. Był to pilotaż zainicjowany właśnie przez nas wspólnie i nurkinie z Uniwersytetu Gdańskiego. Tutaj naukowczynie, z którymi współpracujemy, głównie te łąki sadziły.
A dlaczego? Co to za dziwactwo, proszę panią?
Sadziliśmy łąki, ponieważ mówimy o łąkach podwodnych trawy morskiej, Zostera marina w tym przypadku. To jest trawa morska i przepiękne po prostu łąki podwodne występowały kiedyś w zasadzie na terenie całej Zatoki Puckiej, ale na skutek też działalności człowieka, zanieczyszczeń, nastąpiła ogromna degradacja w występowaniu Zostery. Zostera jest teraz też gatunkiem chronionym, pod ochroną, i tych łąk mamy coraz mniej, ale jednocześnie też zaobserwowaliśmy, że poprawia się stan wody w Zatoce Puckiej i wracają niektóre organizmy, i na tej podstawie stwierdziliśmy, że to może być dobry moment, żeby tą Zosterę w tym odradzaniu wesprzeć i po prostu poszerzyć znowu jej obszar występowania. Po co poszerzać ten obszar występowania?
Bo ta trawa jest potrzebna.
Tak, bo ta trawa jest potrzebna. Ta trawa bardzo wspiera przede wszystkim bioróżnorodność, ale łąki podwodne także pochłaniają bardzo dużą ilość tlenku węgla z atmosfery. Mamy takie szacunki z projektów realizowanych w Niemczech, badań naukowych, że właśnie takie łąki podwodne pochłaniają nawet więcej węgla niż lasy tropikalne. Więc też chcemy, jeśli uda nam się ten projekt dalej rozwijać, no to chcielibyśmy też w tym kierunku iść, traktować to jako taki właśnie carbon sink.
To jest chyba też miejsce schronienia dla narybku, tak?
Tak, dokładnie. Tam mamy bardzo, jak na Bałtyk, dużą bioróżnorodność w tych łąkach. Występuje sporo gatunków. No i to także będzie wsparcie właśnie dla ryb, żeby one mogły się bezpiecznie rozmnażać. No zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie robiliśmy malutki pilotaż, ale dobra wiadomość jest taka, że właśnie w weekend...
No sprawdziliście, jak to jest po zimie, tak?
Tak, w weekend dowiedziałam się właśnie z Uniwersytetu Gdańskiego, że był kolejny monitoring po zimie, no bo zima była, jaka była w tym roku, więc w ogóle nie wiedzieliśmy, co się stało z tymi łąkami, i było trochę lęku, że może te wszystkie nasze poletka to już w ogóle nie istnieją, ale się okazało, że wszystko się przyjęło. Nawet powstały tak, nie wiem jak to nazwać profesjonalnie, ale takie nowe rozszczepki, więc i co ciekawe, też bardzo podkreśliło to, jak duże znaczenie też takie inżynieryjne ma trawa, bo w niektórych miejscach też mieliśmy duże sztormy na jesieni, nie było już w zasadzie żadnej innej roślinności oprócz tej trawy, więc ta trawa jest też naprawdę silna i liczymy na to, że dalej będzie nam się przyjmować i będziemy jej sadzić więcej.
Ale to trochę smutne jest, że trzeba odtwarzać przyrodę.
Oczywiście, to jest bardzo
smutne. A ty opowiadasz o tym z radością.
Znaczy tak, to jest smutne. Jest smutne, że doszliśmy do tego momentu, ale opowiadam o tym z radością, że w ogóle możemy to robić. Też jest to, w ogóle cały ten projekt dla nas jest trochę takim oparty na założeniach tak zwanego rewildingu, czyli właśnie renaturalizacji przyrody po polsku. Można sobie język na tym złamać. Po angielsku brzmi to dużo ładniej. I czyli tak naprawdę oddawania miejsc naturze, które kiedyś były natury. Bo my jako ludzie sobie zawładnęliśmy bardzo dużo przestrzeni. Uważamy, że w ogóle możemy zarządzać morzami, zarządzać lądem i że to wszystko jest nasze. Ja jestem zwolenniczką tego, że to jednak nie jest nasze i że przyroda nie należy do nas, tylko że to powinna być symbioza i że my też jesteśmy częścią tej przyrody przede wszystkim, i trochę odchodzenie od takiego antropocentrycznego myślenia. Więc też tutaj właśnie oczywiście moglibyśmy zostawić tą trawę, żeby ona rosła sama, ale chcemy ją wspomóc, żeby to po prostu poszło szybciej i żeby jej było coraz więcej.
My ludzie potrafimy się wycofać z terenów, które zajęliśmy?
Oczywiście, że nie, ale myślę, że są wyjątki i mam nadzieję, że żyjemy w takich czasach, że może ta nasza mentalność się zmieni.
Że jak myślę o Zatoce Puckiej, to jest ogromna antropopresja, tak? Ogromny napływ turystów. Nie wiem, czy uda się utrzymać te łąki na przykład, tak? Gdy tam surfer na surferze.
Akurat tutaj myślę, że surferzy mniej akurat na same łąki wpływają kitesurferzy niż na przykład łódki, no bo tutaj bardziej mówimy o kotwiczeniu, bardziej mówimy o takim, nie wiem, czy rybołówstwo, ale też duża część Zatoki Puckiej to jest obszar Natura 2000, to są obszary chronione, więc też są, no nie wszystko można tam robić. Oczywiście co robimy, to robimy, no ale też jakby jest prawo nas do czegoś obliguje. No ja jestem naprawdę dobrej myśli.
Wiesz, to są moje obawy, ale tak. Widzę, że ty jesteś optymistką.
Tak, ja jestem optymistką, jakby muszę być. I też bardzo nas, ten projekt w ogóle jest dla nas o tym, że chcemy pokazywać ludziom, co tak naprawdę żyje w Bałtyku i trochę też przede wszystkim wychodzić, odchodzić od narracji o tym, że Bałtyk umiera, że to już w ogóle śmierć i mogiła i nic nie można zrobić, bo tak nie jest. Bałtyk się odradza i oczywiście jest bardzo duża presja z człowieka, z wszelakich, zarówno spływ zanieczyszczeń, odpady morskie, plastik, ścieki z jachtów, z żaglówek. No, tych presji jest ogrom, ale jednocześnie w niektórych aspektach widzimy poprawę środowiska, bo zostało wdrożonych też bardzo dużo przepisów, chociażby unijnych, które ograniczyły też niektóre rzeczy, więc to idzie w jakimś tam kierunku. Ciężko powiedzieć, czy lepszym, czy gorszym, ale jeśli teraz nam się przyjęła ta trawa, a 10 lat temu jak był taki projekt realizowany podobny, to się nie udało. Więc też nasza konkluzja, też z obserwacji i tego, co wiemy od naukowców z UG, z Wydziału Oceanografii, jest taka, że jakość tej wody się poprawia.
I co byśmy o tym nie myśleli, to świat zmierza w dobrym kierunku, tak? Powoli, powoli, ale być może.
Znaczy nie wiem, czy świat, nie powiedziałabym, że świat zmierza w dobrym kierunku, ale właśnie trochę...
Ten twój świat morski, no.
Ja wierzę w to, że żebyśmy chcieli coś chronić, musimy to najpierw poznać i pokochać. I dopiero jakby widząc w ogóle, jak ten Bałtyk wygląda pod wodą, co tam żyje i też my chcemy tutaj właśnie przybliżać ludziom na przykład, jaka jest roślinność w ogóle w Bałtyku, jakie to są gatunki, po co one są, co one robią. My nic nie wiemy. Jakby jeszcze może o drzewach coś wiemy, o ptakach coś wiemy, o tej jakby ekosystemach lądowych.
A ale... że Bałtyk to nie tylko ta woda, tak. którą widzimy na plaży, tam omywająca, albo czysta, albo brudna, tak? Woda omywająca piasek.
Tak, tak. I myślę, że jak poznamy tych mieszkańców Bałtyku i się w nich zakochamy, ich polubimy, to będziemy sobie myśleć, o okej, okay, to czy ja wyrzucę ten śmieć, czy ja zrobię to, czy tamto, to wpływa docelowo na te istoty, które żyją pod wodą, że to nie jest tylko tafla wody, no i też, że przede wszystkim cały świat jest połączony ze sobą. To jest, my jesteśmy bardzo splątani z przyrodą, jesteśmy bardzo splątani z morzem i też wpływ wszystkich naszych działań w Polsce, bo cała Polska leży w zlewni Bałtyku, ma wpływ na morze. I to są takie rzeczy, które chcemy zasiewać, te ziarenka takiej świadomości wśród ludzi, żeby oni...
Wrażliwość tak. rośnie razem z trawą morską.
Tak, dokładnie. Tak bym chciała myśleć.
To będą kolejne projekty z sadzenia?
Tak, mamy nadzieję. Na razie to był mały pilotaż, który zrobiliśmy w ubiegłym roku. Też musimy najpierw dokończyć monitoring, żeby stwierdzić, czy ta nasza metodyka jest słuszna, czy nie, samego tego sadzenia, bo też testowaliśmy różne sposoby. Mamy teraz pomysł na kolejne i szukamy pieniędzy. Mamy nadzieję, że je znajdziemy. No i mam nadzieję, że będziemy te projekty rozwijać. Jakby tutaj prężnie działamy, żeby ten projekt jakby dalej trwał.
Olga Sarna, prezeska Fundacji Mare. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.